A dzisiaj, tak jak już widzimy, chcemy też obchodzić pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, ale jest to też taki szczególny dzień, że są to święta Wielkiej Nocy i na nowo nasze oczy, nasz wzrok jest skierowany na naszego Zbawiciela właśnie w tej szczególnej chwili, kiedy szedł na Golgotę, kiedy ten szczególny czas nastał w Jego życiu i jak On to wszystko znosił. I te rzeczy chcemy rozpatrywać. Wiecie, i sam jestem w taki szczególny sposób na nowo zachęcony. Tak postanowiłem sobie, że przeglądnę właśnie, jak to jest opisane w każdej z Ewangelii, ten ostatni czas, kiedy Pan Jezus został pojmany, kiedy był w ogrodzie Getsemane, potem kiedy był przesłuchiwany przed Annaszem, potem przed Kajfaszem, kiedy potem jest prowadzony do Piłata, kiedy potem znowu Piłat odsyła go jeszcze do Heroda, jak właśnie Ewangelie to opisują. I wiecie, kiedy tak po prostu patrzyłem się na to wszystko, co temu towarzyszyło, tym przeżyciom, jakie sytuacje tam są opisane, to potem jeszcze przypomniało mi się takie słowo, które jest zapisane w liście do Hebrajczyków, że mamy myśleć o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy. I tam potem jest powiedziane, dlaczego? Abyście nie upadali na duchu utrudzeni. I tak mogę powiedzieć, że coś takiego szczególnego, wiecie, przeżyłem, kiedy na nowo w takim spokoju, ciszy mogłem się patrzeć na to wszystko, przez co Pan Jezus przechodził. Po prostu co Go dotykało, z jakimi postawami się spotykał, jaka była Jego postawa, jak On się zachowywał, jak On to wszystko znosił. I po prostu widzę, że patrząc się na te rzeczy, wiecie, kiedy mamy czas, bo myślę, że no to też trzeba czasu, żeby się wyciszyć, żeby się uspokoić, żeby sobie gdzieś siąść, po prostu żeby mieć taki szczególny czas, to widzę, to przynosi zmianę. To nas w taki szczególny sposób dotyka, bo myślę, że tak sobie też jeszcze się zastanawiałem, że niekiedy człowiek chce myśleć o tej Ewangelii, chce myśleć o Słowie Bożym, ale wiecie, no mamy tyle zajęć i chciałby to człowiek zrobić jak gdyby w takim bardzo, w taki sposób, który by go może niewiele kosztował, że będę dalej się tutaj tym zajmował, może jeszcze czymś innym, a przy tym tam sobie będę myślał. Też tak można robić. Ale myślę, że jednak zupełnie inaczej to wygląda, wiecie, kiedy my sobie wyznaczymy taki czas, kiedy sobie siądziemy, bez jakiejś presji, bez jakiejś myśli, które by nam przeszkadzały, że już gdzieś trzeba iść, że już trzeba coś zrobić, bo kiedy się jest pod taką presją, to ja widzę, to te myśli nam tak bardzo przeszkadzają, że my nie jesteśmy w stanie na dłużej się skoncentrować na tym, co czytamy, na tym po prostu, co, jakie obrazy się pojawiają w naszej świadomości, że musi być to jednak taki inny czas, po prostu gdzie człowiek ma taki czas, aby po prostu nie będąc spędzony jakimiś innymi myślami, mógł się na te rzeczy patrzeć. I wiecie, i tak sobie pomyślałem, że dobrze by było, żebyśmy może i takimi odcinkami, jak to jest przedstawione w Ewangeliach, popatrzyli się właśnie na to, jak Pan Jezus przeżywał właśnie ten ostatni czas przed ukrzyżowaniem, a potem i też to, co przeżywał na krzyżu Golgoty. Bo pamiętam, że też kiedyś czytałem takie proroctwo i tam bezpośrednio ta osoba, która wypowiada to proroctwo, wypowiada się bezpośrednio jak gdyby w imieniu Bożym i mówi, tam było właśnie takie stwierdzenie użyte, że patrzcie na moje cierpienia. I jak gdyby sam Pan Jezus mówi do swojego ludu, patrzcie na to, co mnie spotkało na tej ziemi przez to, co musiałem przejść, abyście tak samo mogli doświadczać tej mojej obecności, abyście to wszystko mogli znieść, co na was przychodzi i abyście mogli zwyciężyć tak i ja zwyciężyłem. Bo tak się też zastanawiałem i też sobie nawet to tutaj gdzieś zapisałem, że popatrzmy się jeszcze z innej strony, zanim może wejdziemy w ten tekst biblijny. Ja myślę, że po tym, jak znosimy sytuację, kiedy nam się ktoś sprzeciwia, czy to będą okoliczności, czy ludzie, jak my wtedy reagujemy, Wiecie, jak my wtedy, nasza postawa wygląda, to wtedy widzę, jest to taki prawdziwy obraz, na ile w nas jest tego Bożego życia. Kiedy ci się ktoś przeciwstawia i jesteś gotowy, żeby się bronić, żeby się tłumaczyć, a nawet niekiedy jesteś gotowy, żeby samemu zaatakować, żeby to swoje usprawiedliwienie przedstawić, po prostu to wtedy widać, że tak szybko człowiek traci cierpliwość, prawda? Że tak bardzo blisko jest to, że możesz wybuchnąć, że wypowiesz od razu jakieś słowa takie trudne, aroganckie, żeby sobie ulżyć, żeby się obronić. I widzę, jakże inaczej reagował Pan Jezus. Skąd On to miał, że potrafił właśnie w obliczu, można powiedzieć, śmierci i tego wszystkiego, kim był, skąd przyszedł, co przeżywał i teraz właśnie biorąc pod uwagę cały ten Jego majestat, tą chwałę, w której przebywał i teraz te ograniczenia, które przyjął na siebie jako człowiek, potrafił po prostu to wszystko w taki sposób znieść, że ciągle w tym wszystkim był świadectwem, że ludzie stykając się z Jego postawą mieli tą świadomość, chociaż nie wszyscy to chcieli uznać, wiecie, ale to ich dotykało, że spotykają się z kimś wyjątkowym. I to świeccy ludzie po prostu byli tego świadomi. Piłat tak samo, wiecie, kiedy zobaczył tą postawę Jezusa, że On się nie broni, że On nie używa wielu słów, aby jak gdyby w tym wszystkim się obronić, to po prostu Jego to zaczęło zawstydzać, Jego to zaczęło krępować. A jeszcze w jednej Ewangelii żona Go ostrzega, bo w nocy miała, ona tam to mówi i przedstawia w taki sposób, że wiele wycierpiałam przez tego sprawiedliwego i nie zadawaj się z Nim. Po prostu Bóg i tych wszystkich sytuacji używał, ale właśnie ta postawa naszego Zbawiciela była taka wyjątkowa. Na pewno On już nie jednego skazańca, jakiegoś przestępcę sądził i miał z różnymi ludźmi do czynienia. On widział już różne postawy, a tutaj właśnie przywiedli do Niego człowieka, którego oskarżają, wiecie, o takie najgorsze rzeczy, bo mówią arcykapłani przed Piłatem, że On podburza nasz lud, że On mówi, żeby nie płacić podatków cesarzowi. Wiecie, wielu było w tamtym czasie, oni byli pod okupacją rzymską i byli tacy ludzie, którzy chcieli pociągnąć ten naród za sobą, żeby zrzucić to jarzmo właśnie tego okupanta rzymskiego. I Piłat wiedział, że to jest zagrożenie po prostu dla tej władzy, która tam sprawowała właśnie tą zwierzchność nad tym państwem izraelskim. I on wiedział, jakie jest zagrożenie, jakie to niosło problemy. I oni go to wszystko oskarżali. Ale kiedy on się spotyka, styka się z tą osobą Pana Jezusa, z Jego postawą, to on widzi, że to wszystko jest kłamstwo, że to nie ma miejsca. I po prostu i on sam podejmuje jak gdyby takie kroki, żeby go po prostu z tego wszystkiego wyprowadzić. Ale ta presja, wiecie, tego ludu była tak silna, że on obawiając się o swoją pozycję, ulega tej presji i tak to się dzisiaj mówi, dla świętego spokoju to już niech tak będzie, jak ktoś tego tak na siłę wymaga. Ale wiecie, miał tą możliwość, że ta postawa Pana Jezusa, to Jego zachowanie dotykało Go. Po prostu w tym cierpieniu, kiedy Pan Jezus był tak obciążony i my wiemy, że jeszcze na to nałożyły się te cierpienia fizyczne, że w pewnym momencie też Piłat kazał Go ubiczować. I też już nieraz słyszeliśmy po prostu, jak to biczowanie wyglądało, że było ileś tych rzemieni, na końcówkach tych rzemieni, którymi biczowano takiego przestępcę, były ołowiane kulki i te rzemyki jeszcze były zakończone takimi haczykami metalowymi. Także te plecy na pewno jego były całe we krwi, całe poszarpane. Był to na pewno niesamowity ból. A Pan Jezus nikomu nie złorzeczył, nikomu się nie odgrażał, ty tam zobaczysz jeszcze kiedyś coś i tak. Nigdzie takich słów z Jego ust nie słyszymy i w taki sposób potem idzie dalej, aż na krzyż i na końcu wiemy, w jaki sposób się modli. Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, kiedy tak się na to patrzyłem, to widzę, że jednak rozpatrując te cierpienia, patrząc się na nie, po prostu z takim szczerym, poszukującym sercem. Wiecie, Bóg chce swojemu Kościołowi, nam, tobie i mnie dać siłę do tych rzeczy, z którymi my dzisiaj mamy do czynienia. Ona prawdziwie musi przyjść z góry, ale my musimy widzieć tego naszego Mistrza i Zbawiciela, że On będąc Bogiem, będąc Synem Bożym, który był tak wysoko wyniesiony, po prostu był gotowy aż tak nisko się poniżyć, po prostu przejść przez to z taką godnością, bo On wiedział, że znowu w tym wszystkim czeka Go chwalebny koniec. I często tutaj w tym ostatnim momencie, kiedy na przykład popatrzymy się do Ewangelii Łukasza, wiecie, to ze strony tych oskarżycieli też jest taka niesamowita agresja, że on już na pewno to też by któraś nieprzespana z nocy, on nie miał możliwości wypocząć po prostu, a wiemy jak człowiek też się zachowuje, kiedy jest niedospany, kiedy jest niewyspany, po prostu jak człowiek, po prostu jak bardzo trudno to wszystko znieść, a jednak Pan Jezus ciągle jest taki opanowany, po prostu ciągle jest taki pełen pokoju i można powiedzieć, tak już to powiedziałem wcześniej, z taką godnością to wszystko znosi i żadne złe słowa nie przekraczają Jego ust. Może przeczytamy sobie z Ewangelii Łukasza taki dłuższy odcinek. I jeszcze raz wracając właśnie do tego, co w liście do tych Hebrajczyków jest napisane. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy. Wiecie, i tak się zastanawiałem, jak często właśnie mam przed swoimi oczami ten obraz naszego Zbawiciela. Wiecie, Bóg nam zostawił po prostu Pismo, zostawił nam Pan Jezus Biblię, zostawił po prostu to dla naszej korzyści. Po prostu ile właśnie w moim życiu, sobie tak myślałem, jest tego patrzenia się na Niego, na to wszystko, co przechodził. Tym bardziej dzisiaj, wiecie, w tym czasie, w którym my żyjemy, Bóg na pewno chce, abyśmy bardzo byli skoncentrowani właśnie na osobie Pana Jezusa i to na tej biblijnej osobie Pana Jezusa Chrystusa, bo dzisiaj tak samo spotykamy się z wieloma wypaczeniami, że są pewne rzeczy, które oczywiście nie są oderwane jak gdyby od tego, co Pan Jezus przeżywał i kim był, ale jest to zrobione w taki sposób, że jak gdyby wiele innych rzeczy jest pominięte i jak gdyby takie jednostkowe, taka jak gdyby jakiś jeden szczegół po prostu jest szczególnie tak eksponowany, a wiele innych rzeczy jest pominiętych. A my potrzebujemy takiego pełnego obrazu tej osoby naszego Zbawiciela. I popatrzmy się może tutaj od 22 rozdziału, od 47 wiersza. Było to w ogrodzie Getsemane, kiedy Pan Jezus już zastał uczniów śpiących, przychodzi do nich i mówi im: wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. I potem czytamy od 47 wiersza. Gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12 imieniem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł: zaniechajcie tego. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłana i dowódców straży świątynnej i starszych, którzy podeszli do niego: jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki, lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Pojmawszy go wtedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: i ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc: niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł: i ty jesteś z nich. A Piotr rzekł: człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc: doprawdy i ten był z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. A mężowie, którzy go pilnowali, naigrawali się z niego i bili go. I zasłoniwszy mu twarz, pytali go, mówiąc: prorokuj, kto jest ten, co cię uderzył? I wiele innych bluźnierstw wypowiadali przeciw niemu. A gdy nastał dzień, zeszła się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i zaprowadzili go do swojej Rady Najwyższej, mówiąc: jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam. On zaś rzekł do nich: choćbym wam powiedział, nie uwierzycie, a choćbym pytał, nie odpowiecie. Odtąd zaś Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawicy mocy Bożej. Wtedy rzekli wszyscy: czyż więc ty jesteś Synem Bożym? A on rzekł do nich: wypowiadacie, że jestem. Oni zaś rzekli: na cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami przecież usłyszeliśmy z ust jego. I całe ich zgromadzenie powstało i poprowadziło go do Piłata. I zaczęli go oskarżać, mówiąc: stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi i powiada, że on sam jest Chrystusem królem. I zapytał go Piłat, mówiąc: to ty jesteś królem żydowskim? A on odpowiadając, rzekł mu: to ty mówisz. Piłat zaś rzekł do arcykapłanów i do tłumów: żadnej winy w tym człowieku nie znajduję. Oni natomiast obstawali przy tym i mówili: podburza lud, nauczając po całej Judei i to począwszy od Galilei aż dotąd. Piłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był wtedy właśnie w Jerozolimie. Herod zaś, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiadał. A byli przy nim obecni arcykapłani i uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wiecie, też kiedy na to się patrzyłem, to już było po jakimś czasie, kiedy go pojmali i widzimy taką właśnie, tak już to wcześniej wspominałem, agresję, bo tu jest powiedziane, że gwałtownie byli przy tym Herodzie właśnie arcykapłani i uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi. Poprzednio bowiem byli sobie wrogami. A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych i lud, rzekł do nich: przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go, wobec was nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie, a Herod także nie. Odesłał go bowiem z powrotem do nas i oto nie popełnił on niczego, czym by na śmierć zasłużył. Każe go więc wychłostać i wypuszczę, a miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem. Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: strać go, a wypuść nam Barabasza. a ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. Lecz oni wołali głośno tymi słowy: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania, a krzyki ich wzmagały się. Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę. A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem, a szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, bo oto idą dni, kiedy mówić będą: błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Gdyż jeżeli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy, a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu odset i mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Może do tego miejsca, a potem jeszcze popatrzymy się na inne rzeczy. Wiecie, tak samo te drwiny, chociaż po prostu może się wydawać, że akurat w tym momencie jak gdyby nic złego fizycznie Panu Jezusowi się nie działo, ale pomyślcie sami, jak bardzo bolesne jest to, kiedy ktoś z nas drwi, ktoś z nas szydzi. Wiecie, powiedzcie sami, jak bardzo to boli. A Pan Jezus był w takiej sytuacji, że był już bardzo tym wszystkim umęczony, udręczony i można powiedzieć, aż po sam krzyż, kiedy wisi na krzyżu, kiedy ma rozpięte ręce, kiedy przebito jego stopy, kiedy przebito jego dłonie, po prostu kiedy już tak wspominałem o tych jego plecach, to wszystko na pewno w bardzo taki szczególny sposób odczuwał. Jest to zapisane w psalmie 22, co odczuwał, a tu jeszcze ciągle dalej, jak gdyby przeciwnik przez różnych ludzi próbuje właśnie, nie tylko, że próbuje, ale robi to, po prostu szydzi z niego, po prostu śmieje się i mówi: jeżeli jesteś tym Synem Bożym, jeżeli innych ratował, teraz nie może sam sobie pomóc. I cały czas jak gdyby, wiecie, ten element występuje. I tak już wspomniałem wcześniej, popatrzcie się, jak nas dotykają pewne takie sytuacje, kiedy z nas szydzą, po prostu jak to bardzo boli, jak człowiek po prostu chce się bronić, jak próbuje nawet sam przejść do jakiegoś ataku, po prostu żeby temu nie dać miejsca. A widzimy tutaj Pana Jezusa jako człowieka, który też na pewno jest tym wszystkim dotykany, a jednak po prostu może w to w taki sposób, z taką godnością znosić. I wiecie, kiedy jest ten czas, po prostu, że możesz to czytać z jednej Ewangelii, z drugiej Ewangelii, to zaczynasz widzieć pewien obraz i ja bym powiedział tak, że nie tylko zaczynasz widzieć pewien obraz i tą postawę naszego Zbawiciela, ale zaczyna cię to dotykać. Zaczynasz widzieć tą cenność, tą wartość Jego osoby, to w jaki sposób, w taki szczególny sposób On potrafił to znieść i kiedy dzisiaj my wiemy, że On jest w Bożej chwale, prawda? I On to wszystko wycierpiał, przeszedł przez krzyż, potem zmartwychwstał i jest teraz, tak jak czytamy o tym, jest po prawicy Ojca. I właśnie w tym liście do Hebrajczyków, właśnie tak często to tam jest podkreślane, jakiego to mamy arcykapłana. Wiecie, i to jest bardzo ważne dla nas, aby to było w naszych sercach, abyśmy tak widzieli tego naszego Zbawiciela, że On był tym, który był na tej ziemi. I dlatego On rozumie człowieka w tym, co nam przychodzi przeżywać, że On był na tej ziemi, że On tych wszystkich rzeczy doświadczył, może w tak szczególny sposób, jak myśmy nawet w małym stopniu tych rzeczy jeszcze nie dotknęli, a On tego doświadczył, to Go dotykało i tak jak już powiedziałem, potrafił z taką godnością, z takim pokojem przez to wszystko iść. Mimo, że i potem w jednym miejscu na krzyżu też woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił. A więc myślę, że wiecie, to rozdarcie, ten ból w swoim sercu On też przeżywał, ale jednak żadne złe słowa nie przekroczyły Jego ust. I w tym, wiecie, zamanifestowało się też to potężne zwycięstwo nad diabłem, że w tym wszystkim, przez co Pan Jezus przechodził, wiecie, On nie uległ w niczym właśnie diabłu, temu przeciwnikowi, o którym potem, wiecie, jeżeli będziemy czytać potem jeszcze Psalm 22, jemu na pewno bardzo rozchodziło się. I wiemy, jaka jest jego taktyka, że wiecie, z jednej strony, kiedy Pan Jezus rozpoczynał służbę, też chciałbym to tutaj wspomnieć, aby pokazać, jaka jest taktyka przeciwnika, że chciał jak gdyby tego Pana Jezusa kupić bogactwem, władzą, tym prestiżem. On mówi, bo to jest wszystko moje, ja Ci to mogę dać, tylko złóż mi pokłon. On przyszedł i oferował to Panu Jezusowi. I kiedy Pan Jezus bronił się Bożym Słowem i musiał odejść i po prostu musiał go zostawić i w niczym mu nie uległ, to ta walka trwała cały czas aż do końca, że na krzyżu, kiedy był tak osłabiony, kiedy tak wiele rzeczy na niego, można powiedzieć, spadło, kiedy przeżywał tą samotność, on do końca próbuje go złamać, aby wziąć nad nim władzę, aby w czymś nie postąpił jak Syn Boży, aby on nie mógł stać się tą ofiarą doskonałą, z której my dzisiaj korzystamy. I to się stało, że stał się tą ofiarą doskonałą. I dlatego Pan Jezus chce, wiecie, aby nasz wzrok był skierowany na Niego, bo On jest tym, który zwyciężył. Żadna religia, żadna metoda, żaden sposób Ci tego nie dają, tylko żywa osoba Pana Jezusa Chrystusa, tego, który jest dzisiaj w chwale, ale który pokazuje na swój przykład to, w jaki sposób żył tutaj i był na ziemi. I Bóg chce, wiecie, abyśmy o tym myśleli, bo to da siłę i moc Kościołowi. Skoro mistrz przez te rzeczy przechodził, wiecie, to i on rozumie raz nas, a z drugiej strony on ma tą moc, wiecie, aby w obliczu wroga, tego, który chce nas zniszczyć, aby on też mógł nas przeprowadzić z godnością i ze swoim błogosławieństwem. I kiedy jeszcze popatrzymy się do Ewangelii Jana, tutaj rozpatrujemy już jak gdyby sam czas odejścia Pana Jezusa Chrystusa. Ale kiedy jeszcze patrzyłem się do Ewangelii Jana, to tam jest 8 rozdział, potem 10, 11. Przypominacie sobie też taką sytuację, kiedy Pan Jezus przyszedł do tego miasta, w którym się wychował, można powiedzieć do swojego rodzinnego miasta, i kiedy przeczytał te ustępy pisma z księgi Izajasza, które mówiły tak bardzo wyraźnie o nim, że to Boże namaszczenie jest nad nim, przedstawiały go jako Syna Bożego i ci, którzy go znali, dziwili się, bo oni patrzyli się na niego tylko z tej perspektywy ludzkiej, od tej cielesnej strony, tak jak go znali i uważali, że te słowa, kiedy Pan Jezus powiedział, że dziś to słowo wypełniło się w uszach waszych, to oni go uważali znowu za takiego niesamowitego bluźnierca. I wiecie, i tam już musiał być niesamowity sprzeciw. A to, kiedy ten sprzeciw istnieje, to wiecie, to się czuje na siebie. I to nie tylko, że ten sprzeciw istniał, ale oni postanowili, tak jak tam jest w tej jednej z Ewangelii opisane, że wywiodą go na szczyt góry, na której to miasto było zbudowane, Nazaret, i strącą go w przepaść. I jak gdyby już go prowadzili w tą stronę, a potem nagle Pan Jezus przychodzi, nikt nie jest w stanie go tknąć, ale wszystko to przeżywa już wcześniej. Ten sprzeciw, tą agresję ze strony tłumu, ten bunt, po prostu, żeby go zatrzymać w tej służbie, żeby nie pozwolić, żeby właśnie Słowo Boże się manifestowało. A Pan Jezus jednak cały czas idzie w tą stronę, którą Ojciec mu wyznaczył. I potem kolejna taka sytuacja, kiedy rozmawia ze swoimi rodakami i mówi do nich, że pierwej niż był Abraham, jam jest. I mówi to tak bardzo wyraźnie, a oni mówią mu, że 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś. A on im wtedy mówi, że pierwej niż Abraham był, jam jest. To tam jest wtedy powiedziane, że wtedy porwali kamienie, żeby rzucić na niego, ale on znowu ukrył się i wyszedł. I kolejne takie miejsce znajdujemy potem jeszcze w 10 rozdziale, ja może to przeczytam. Jest napisane znowu tam w 10 rozdziale, że znowu nas nosili kamieni. Po prostu. A więc jak gdyby chodzili cały czas z tym zamiarem, z jednej strony oczekiwali takiej wyraźnej odpowiedzi, żeby wyraźnie im potwierdził, że jest Synem Bożym, ale z drugiej strony w ich uszach to brzmiało jako to największe bluźnierstwo i byli gotowi go w każdej chwili ukamionować. I tam jest powiedziane, że nas nosili znowu kamieni, aby go ukamionować, a Pan Jezus w tym momencie się ich pyta, za który z tych dobrych uczynków, których dotychczas widzieliście, mnie kamienujecie? A więc można powiedzieć, że wiecie, cała ta presja, ten sprzeciw, który był na nim, po prostu nie było w stanie go zatrzymać. A wracając do tego, co zacytowałem z tego listu do Hebrajczyków, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy. Wiecie, przeto pomyślcie o nim w tych sytuacjach, kiedy wy coś przeżywacie, kiedy wam jest coś trudno znieść, kiedy wy może na dużo mniejszą skalę przeżywacie ten sprzeciw, to niesprawiedliwe potraktowanie, tą niewłaściwą ocenę. Jak ty wtedy reagujesz? Na co się patrzysz? Na samego siebie? Litujesz się nad sobą? Na swoją rację, że ci się krzywda dzieje? Jeżeli tylko na tym będziesz skoncentrowany, to prędzej czy później upadniesz. Ale jeżeli będziemy patrzeć się na naszego mistrza, na naszego Zbawiciela, jak on przez to wszystko przechodził, to wierzę, wiecie, że to spojrzenie na niego, po prostu ten właściwy obraz w naszym wnętrzu, nad tym będzie pracował Duch Święty, aby nam pokazać, że warto, że skoro mistrz szedł tą drogą, że i on może nas zachować na tej drodze, a w tym wszystkim, wiecie, co jest najcenniejsze? Że to jest to zwycięstwo nad diabłem, nad jego mocą, nad jego złością, nad jego agresją, nad jego kłamstwem, nad jego buntem. Właśnie, bo na tym to polega, że my mamy mistrza, który zwyciężył, Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. I on nas też w to zwycięstwo chce wprowadzać. I ta ofiara była za nasze grzechy, abyśmy byli oczyszczeni, abyśmy mogli to nowe życie mieć, abyśmy mogli iść za nim, na niego się patrzeć, bo do tego żeśmy zostali powołani. I kiedy oni znowu, tak jak mówię, naznosili tych kamieni, aby go ukamienować, Pan Jezus prowadzi z nimi rozmowę. To było tak bardzo blisko. I potem jeszcze raz w 11 rozdziale, ja może to sobie tutaj znajdę, przeczytam. To jest Ewangelia Jana. To, tak jak już powiedziałem, wiecie, jak bardzo to blisko wszystko było, jak bardzo musiało go to dotykać. I można powiedzieć, że tak było aż do samego końca. W tej jego służbie, kiedy zaczął pełnić tą publiczną służbę. Z jednej strony były te niesamowite, chwalebne rzeczy, gdzie tysiące ludzi było nakarmionych, gdzie ludzie byli wskrzeszani z umarłych, gdzie, można powiedzieć, ogromne tłumy nad Jeziorem Galilejskim były uzdrawiane. 15 rozdział Ewangelii Mateusza. Cały dzień po prostu Pan Jezus był do dyspozycji tych ludzi i po prostu manifestowało się to, co po prostu Królestwo Boże ze sobą niesie, że Bóg manifestował swoją moc, swoją władzę, swoją potęgę nad każdą chorobą, nad każdą niemocą, nad śmiercią. A z drugiej strony Pan Jezus jako Syn Boży, poddany też ludzkim ograniczeniom, szedł i zmierzał właśnie do celu, który mu Ojciec wyznaczył. Ewangelia Jana jeszcze chciałbym przeczytać. Ja już to tutaj powiedziałem. 10 rozdział, 31 wiersz. Pan Jezus tutaj z nimi rozmawia. Jest to już w Jerozolimie, a tu jest w tym 31 powiedziane: Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. 10 rozdział. Odrzekł im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego. Za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Odpowiedział im Jezus: czyż w zakonie waszym nie jest napisane: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: bluźnisz, dlatego że powiedziałem: jestem Synem Bożym. Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mego, nie wierzcie mi. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Wtedy znowu starali się go pojmać, lecz on uszedł ich ręki. Lecz on uszedł ich ręki. Wiecie, i kiedy my o tych rzeczach czytamy, to naprawdę widzę, Bóg chce przez swojego Ducha Świętego coś szczególnego po prostu czynić w naszych sercach, dać nam siłę, dać nam moc, patrzą się na naszego Zbawiciela, aby móc się ostać. Jeszcze z tego psalmu 22 chciałbym przeczytać. To jest, można powiedzieć, proroctwo, które było darowane Dawidowi, które mówi o tym i fizycznym cierpieniu, i tym duchowym, tych wszystkich duchowych aspektach jego cierpienia. I ten psalm już się rozpoczyna właśnie tymi słowami, którymi Pan Jezus na krzyżu wołał. Jest to psalm Dawidowy i w drugim wierszu czytamy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? W pewien sposób przybliżyłem, prawda, to, co Pan Jezus przeżywał, w jaki sposób szedł ten ostatni odcinek. I można z tego wnioskować, że były to słowa, które wypowiadał na krzyżu, że poczuł się zostawiony, poczuł się opuszczony. Tak sobie jeszcze myślałem nad taką sprawą, że wtedy, kiedy go tak wielu oskarżało przed Piłatem, kiedy go arcykapłani, uczeni w piśmie oskarżali, tak sobie przez moment pomyślałem, tak może po ludzku, że gdzie byli ci ludzie, całe to mnóstwo ludzi, po prostu których uzdrowił, którym było pomożone. Przecież to były tłumy ludzi. I tutaj, kiedy dochodzimy do tych miejsc, nie ma nikogo. Nie ma nikogo, kto by stanął w jego obronie. Nie ma nikogo, który chciałby się narazić, który chciałby wziąć jak gdyby tą odpowiedzialność też na siebie, że przecież to, co wy mówicie, to jest kłamstwo. Myśmy tego doświadczyli, on to dla nas uczynił, to i tamto. I to byli konkretni ludzie. Nie było nikogo. Czy wiecie, i z tej strony, kiedy Pan Jezus by się popatrzył na to wszystko, po prostu został zupełnie sam. I tutaj też mówi, że nawet Ojciec go opuścił. Wiecie, samotność jest straszna. Ja myślę, że to jest to, co często najbardziej nas boli, że kiedy nie masz jak gdyby możliwości w całej pełni przed kimś się wyżalić, powiedzieć o tym, co cię boli, jak gdyby sam musisz nieść jakiś ciężar, jakiś ból, nie masz do kogo, żeby swoich ust otworzyć, żeby to wylać, to ja myślę, że ten ciężar jest takim ogromnym ciężarem. A jak inaczej to zupełnie wygląda, kiedy człowiek może szczerze ze serca komuś o czymś opowiedzieć, przed kimś się otworzyć, a Pan Jezus, tak jest powiedziane potem i w tym proroctwie, w księdze Izajasza, jak wiele rzeczy było włożone na Niego. A wcześniej czytamy, że cały czas się powołuje na to, że Ojciec jest cały czas z Nim. I wiemy, jak było na Górze Przemienienia. po prostu kiedy byli tam z Piotrem i jeszcze jeden uczeń był i kiedy pojawił się i Mojżesz i Eliasz i rozległ się ten głos i przy chrzcie też się rozległ. Ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. I przy chrzcie też ten głos z niebios się odezwał. A więc jednak Pan Jezus to przeżywał, że Ojciec jest z Nim. A co się stało teraz tutaj, że woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Można powiedzieć, że stało się to, że Pan, ten nasz niebiański Ojciec, jak gdyby na chwilę zasłonił swoją twarz ze względu na cały brud, ze względu na cały grzech, który został na Niego włożony. I On był tą ofiarą doskonałą. Wszystko to poniósł. Wiecie, i tam były moje i Twoje grzechy. To nie tylko ci ludzie, którzy żyli w tym czasie, po prostu to nie tylko oni uczynili, bo tak łatwo, jak gdyby jest z tej strony na to spojrzeć. Ale wiecie, tam był grzech, nasze skażenie każdego z nas i całej ludzkości upadek i nie było możliwości z tego wyjść, a Bóg, będąc Bogiem sprawiedliwym, trzymającym się prawa, po prostu obmyślił drogę ratunku, drogę zbawienia i wszystko, co zostało złożone na Jego Syna, na tą doskonałą ofiarę, ale w tym momencie, kiedy to wszystko jak gdyby zostało położone i złożone na Nim, to przeżywa też, że został zupełnie sam. Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju, a przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiałeś ich, do Ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się, ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Czy było tak w tym ostatnim czasie, że był po prostu, że wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę, stał się wzgardą, po prostu wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. To było to, o czym czytaliśmy w Ewangeliach. Te drwiny ze strony arcykapłanów, uczonych w piśmie, żołnierzy, zwykłych ludzi, tego tłumu, który tam był. Wiecie, wszyscy sobie na Nim pozwalali. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Dokładnie te słowa Pan Jezus słyszał, kiedy był na krzyżu Golgoty. Tyś mnie wydobył z łona, uczyłeś mnie bezpiecznym, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia, Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu, rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje, mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem, między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedynie dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów, Ty odpowiedziałeś mi. I widzimy tutaj właśnie to wszystko, co Pana Jezusa dotykało, że rozłączyły się wszystkie kości moje. Kiedyś czytałem też takie właśnie, to chyba lekarze mówili właśnie, jak wyglądała ta śmierć na krzyżu, jak po prostu zachowywały się stawy, jak to wszystko po prostu zostało po prostu zdeformowane i że ten opis dokładnie odpowiada tej rzeczywistości, która wtedy miała miejsce. Rozłączyły się wszystkie kości moje, serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim, siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego. I myślę, że Pan Jezus był już w stanie takim agonalnym. Oni się nawet dziwili, żołnierze, że tak szybko po prostu zmarł. Ci, którzy byli obok, im połamano golenie, zdjęto ich z krzyża, a Pan Jezus już był tym, który skonał. I kiedy żołnierz przebił jego bok włócznią, to wypłynęła woda i krew. Ale można powiedzieć, że całe jego życie, jego postawa, to, co opisują Ewangelie, manifestuje to zwycięstwo nad przeciwnikiem. A przeciwnik myślał zupełnie inaczej. Ale jest to właśnie dla nas, jeszcze raz to powtórzę, wiecie, i Słowo Boże nas do tego zachęca, że przeto pomyślcie, jeszcze raz jak gdyby chciałbym tym słowem zakończyć, przeto pomyślcie o tym. No i to pytanie się mi nasuwa, bo gdybym je sam sobie miał zadać, wiecie, to jednak widzę, że brakuje mi tego myślenia o tych cierpieniach naszego Zbawiciela. Po to, żeby gdzieś siąść, gdzieby, jak gdyby właśnie z takiej Bożej perspektywy spojrzeć na tego naszego Zbawiciela, na Syna Bożego. I wierzę, wiecie, że wtedy to życie nasze, to jest może pewien paradoks, tak patrząc się po ludzku, staje się lżejsze i łatwiejsze. To jest dziwne, ale kiedy patrzymy się na cierpienia naszego Zbawiciela, kiedy umiemy je właśnie tak przyjąć i tak odebrać, kiedy Duch Boży nam to wszystko przedstawia, to ja myślę, że my stajemy się po prostu innymi ludźmi. Takimi ludźmi, którzy przynoszą Bogu chwałę swoją postawą, swoim życiem, swoim zachowaniem. I jest to pewna tajemnica. Ludzie dzisiaj szukają mocy, chcą być mocni i różne jak gdyby metody i sposoby się im po prostu proponuje. Ja widzę, Boże Słowo jest najlepszą wskazówką, wiecie, na jakiej drodze, w jaki sposób te rzeczy my możemy wziąć i posiąść, po prostu patrząc się na naszego Zbawiciela, patrząc się na Jego cierpienia, po prostu z tego płynie coś, czego nigdzie indziej nie zdobędziemy. I jeszcze raz kończąc, wiecie, kiedy patrzymy się na tą ofiarę, to myślę, że niekiedy możemy podchodzić tak z przyzwyczajenia, tak bardzo płytko, po prostu widząc tylko swoje życie i ciesząc się, że nie pójdę do piekła, ale pójdę do nieba. To jest tak, taki bardzo, to jest rzeczywistość, to jest prawda, ale w tym wszystkim jest ogromna głębia, wiecie, którą Bóg chce, abyśmy przeżywali, aby to było taką realnością, taką rzeczywistością, która nas dotyka i w której chcemy być po prostu. To nie jest tak, że ktoś cię przymusza do czegoś, prawda? Ale widzisz cenność tych rzeczy, tęsknisz za nimi, chcesz je więcej doświadczać, bo widzisz, że w tym jest życie, w tym jest przyszłość, w tym jest nasze dziedzictwo, w tym jest nasze błogosławieństwo.